Zaczniemy może od samego początku, czyli najpierw od zrodzenia się idei festiwalu chórów studenckich tu w Poznaniu.
Tak, no to wypada, żebym ja to powiedział. Bo rzeczywiście mamy w pamięci rok 1998, czyli już sporo czasu minęło jednak, od początku festiwalu i pomysł ówcześnie urzędującego rektora, profesora Stefana Jurgi, który jako były prezes chóru akademickiego UAM, były
wieloletni. Prześpiewał wiele lat.
I śpiewak tegoż chóru. Miał zapewne i nosił w sercu taką ideę o utworzeniu w Poznaniu festiwalu chórów akademickich. Powiem tak, że ta idea, ziarno tej idei padła na właściwy grunt, to znaczy na moją osobę i przy okazji oczywiście osoby pracujące ze mną, między innymi obecną asystent rektora, panią Natalię wtedy Juszkiewicz, dzisiaj Chromińską. I podjęliśmy się realizacji tego festiwalu. Było to nieco szalone, muszę powiedzieć, przedsięwzięcie za pierwszym razem, ponieważ właściwie ze względu na szybkość, jak wiadomo, i powstania idei i realizacji, właściwie było kilka miesięcy do tego, żeby stworzyć podstawy, jak to ma się odbywać, ale również zaprosić chóry, co nie jest takie łatwe.
A właśnie, czy to od początku miała być taka wizja europejska, światowa? No w każdym razie nie tylko...
To znaczy, myśmy do tego dążyli jakby w którymś momencie, ale początek był taki. Trzeba stworzyć dla chórów akademickich miejsce i myśmy rozpoczęli od chórów polskich. Mówiąc prosto, ja podniosłem telefony do swoich znajomych dyrygentów, a jestem w tym środowisku, więc znam wszystkich. Więc oni odpowiedzieli bardzo ochoczo i to mnie zaskoczyło, bo myśmy rzeczywiście mieli reprezentację prawie wszystkich uniwersytetów Polski w tym pierwszym festiwalu. No, przedsięwzięcie się udało. Pierwszy utwór, który był napisany, teraz z pamięci mówię, Zbyszka Kozuba, Beati Estis chyba, który rozpoczął cykl utworów znowu festiwalowych.
Zamawianych specjalnie.
Zamawianych specjalnie. Właściwie to się jakby trochę rodziło, ja powiem tak, z Duchem Świętym, bo rzeczywiście i biuro wtedy nie miało specjalnego miejsca, myśmy wszystko w teczkach nosili i praktycznie idea, no to musicie sobie Państwo wyobrazić, tworzenie imprezy na około 500-400 osób zupełnie bez doświadczenia w tym momencie, to znaczy, bo to nie jest tylko to, że my stworzymy plan, gdzie chóry wystąpią, damy im salę, ale przecież to wszystko trzeba zaaranżować, noclegi, wyżywienie, trzeba wreszcie poskładać schemat tego działania. Przesuwanie takich mas ludzi, co się później okaże bardzo szybko, no i może rodzić pewne konflikty, to znaczy jak na przykład zjeść posiłek, żeby zdążyli na próbę, a jeżeli ten posiłek jest na przykład nie obok zupełnie, a jak dojechać z noclegu, a w tych początkach chóry nie zupełnie mieszkały blisko centrum, także no to się różne rzeczy działy naprawdę, takie, które nam dały doświadczenie na przyszłe edycje i myślę, że to było fajne. Następna edycja już była w 99 roku. Ona już była międzynarodowa. Już żeśmy zaczęli to promować i zaczęły się pojawiać chóry zagraniczne. Pierwsze edycje festiwalu odbywały się w kwietniu.
A jak pozyskiwałeś te chóry właśnie spoza Polski? Wysyłałeś jakieś wici? Wiedziałeś, że gdzieś w którymś z krajów jest bardzo dobry chór uniwersytecki? Jak to się odbywało?
Powiem tak, że to są oczywiście metody bardzo różnorodne. Z jednej strony to są nasze podróże chóru, moje osobiste. Ja jestem jurorem na wielu konkursach międzynarodowych, co bardzo ułatwia jakby takie kontakty, bo widzę, słyszę dobrze śpiewające chóry, mogę rozmawiać z nimi, co również pozwala mi na zaproszenie, ale oczywiście, no tak jak wtedy się też to powoli zaczynało pojawiać, na przykład Europa Cantat nas wspomagała w promocji festiwalu, taka organizacja chóralna zrzeszająca chóry prawie z całej Europy, czy też wreszcie w następnym etapie pojawiająca się strona internetowa, którą każdy może odwiedzić i każdy chór akademicki może się zgłosić na ten festiwal.
Ustaliła się od razu też taka wewnętrzna jakby budowa tego festiwalu, że trwa 4 dni. Przez pierwsze 3 dni każdy z chórów ma około 20 minut czasu na swoją indywidualną prezentację. Każdego wieczoru to mnie są mniej więcej 3-4 zespoły.
Dwa elementy wpłynęły na tą koncepcję festiwalu. Pierwszy to jest oczywiście sam utwór finałowy, który musi zostać wykonany w sobotę wieczorem.
Przez wszystkich uczestników.
W związku z tym musimy dać czas na spróbowanie. Czyli codziennie rano, powiedzmy w tym przypadku teraz mamy czwartek, piątek, sobota, wtedy było jeszcze od środy. Codziennie rano musiała się pojawić próba z orkiestrą, musieliśmy po prostu dopracować ten utwór do takiego stopnia, żeby go można było po pierwsze wykonać, po drugie również nagrać, bo my nagrywamy te utwory.
Rejestrujecie wszystkie.
I te utwory, tutaj znowu doświadczenie po latach nam powiedziało, że właściwie zmuszamy kompozytorów do tego, żeby to nie były jednak zbyt długie utwory, 20-25 minut, co się da rzeczywiście przećwiczyć, nawet nauczyć, powiem tak. chociaż chóry mają obowiązek przyjeżdżać przygotowane. Natomiast no, bywało tak w historii festiwalu, na przykład utwory Krzesimira Dębskiego, znanego państwu kompozytora muzyki filmowej, który pisał je bardzo współczesnym językiem, na tyle współczesnym i na tyle trudnym, i na dodatek były to utwory poważne, to znaczy około 50 minut, że no, były napisane na poziomie zespołów zawodowych. Gdyby nie wtedy, w tych czasach, sama osobowość i sam niezwykły kontakt Krzesimira Dębskiego z tymi chórami, ja myślę, żeby w ogóle nie doszło do tego wykonania, bo do dzisiaj zastanawiam się w ogóle, jak to było możliwe zaśpiewanie. Mhm.
Zaczynając jakby od wytłumaczenia Państwu, że to są utwory zamawiane przez festiwal specjalnie u współczesnych polskich kompozytorów, właśnie na finał każdego takiego uniwersyteckiego święta.
Właściwie dzisiaj, mając przed sobą w przyszłym tygodniu 10. edycję festiwalu jubileuszową, możemy powiedzieć, że do historii polskiej muzyki współczesnej weszło 9 nowych utworów polskich kompozytorów współczesnych. W dużej obsadzie na chóry, orkiestry, które oczywiście z różnym szczęściem i powodzeniem istnieją w tej historii, ale istnieją i zaczynamy wracać do tych utworów. 9, dlatego że w drugiej edycji festiwalu pojawiło się Angelus Killara, które, no właśnie, był 98, 99, było za blisko po prostu, żeby coś napisać i nagle trzeba było takie rozwiązanie przyjąć. To też pewnie wynikało, powiem z pokorą, z pewnego doświadczenia dyrektora festiwalu i jego biura. Później to już tak nieco łatwiej przebiegało. Natomiast teraz mamy taki pomysł i myślę, że on zostanie zrealizowany, że wydamy wszystkie 10 wykonań utworów finałowych zaraz po festiwalu w zbiorczym boksie, żeby znowu je pokazać.
Kawał historii też był zarejestrowany.
Również, prawda? Tak, ale zacząłem dostrzegać sam ze zdumieniem, że już na przykład niektórych płyt w ogóle nie ma.
To znaczy, wyszły.
Zginęły gdzieś. I to nie mamy historii, nie wiem, stuletniej, ale nagranie można odnaleźć. Proszę sobie wyobrazić, że wykonanie 88, 89, 2000, oprócz tego, co myśmy wydali, jest tylko dostępne w jednej płycie.
No to rzeczywiście trzeba jak
w jednej płycie. Drugą
pilnować.
Ma już nieżyjący Jan Paweł II. Bo dla niego było to wydanie dwie płyty. Także no naprawdę, trzeba to wydać jeszcze raz.
Czy dokonywaliście Państwo jakiegoś, nie wiem, podsumowania, ile chórów już przez tych 9 minionych edycji się pojawiło?
Oczywiście, że takie podsumowanie zostało wykonane. Ja nie jestem przygotowany, absolutnie się do tego przyznaję w tej chwili, żeby powiedzieć, ile nacji musiałbym to zrobić. My natomiast to przygotowujemy już na koncert finałowy, żeby pokazać Państwu, zresztą będzie mała wystawa też o historii festiwalu, ile tutaj się osób przewinęło. To jest około 30 różnych nacji, które oczywiście pojawiały się w chórach uniwersyteckich. To jest, myślę, kilka tysięcy osób, które odwiedziło Poznań, odwiedziło ten uniwersytet, zobaczyło, jak wygląda, powiem tak, znowu rodząca się polska demokracja, bo początki były bardzo interesujące.
No tak,
i
bo
również
to był początek
tak,
tych
tak,
zmian.
Tak, tak, i zmian. Myśmy byli wspierani na początku przez Fundusz FARE, który no, jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, i mieliśmy mnóstwo takich pytań właśnie, które dzisiaj są, wydają się śmieszne, ale Niemcy na przykład adresowali do nas maile, czy tutaj są ręczniki. Co oni tu będą jedli.
Dzisiaj wydaje się
i
to śmieszne.
Dzisiaj, no tak, więc tą historię mamy za sobą, więc to też pewnie jest jakiś obraz czasu.
I teraz wracając do tej jubileuszowej 10. edycji, rozpoczynamy w przyszłą środę, 22 czerwca o 19 w Auli Uniwersyteckiej. Ile chórów bierze udział w tej jubileuszowej edycji?
12 chórów, z czego 8 z zagranicy, 4 polskie oraz orkiestra Szkoły Muzycznej w Białymstoku.
I oczywiście dwa chóry nasze, poznańskie,
tak,
czyli
tak, to jest
chór
tradycja.
Gospodarz.
Zawsze chór gospodarz, chór kameralny UAM oraz chór akademicki UAM.
A pozostałe dwa chóry polskie?
Chór z Kulu oraz z Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Wydziału dyrektury chóra.
No właśnie, też może warto chociaż tylko krajami tutaj wymienić, bo jest i Bułgaria, i Mołdawia, Rosja, Francja, Słowacja, Niemcy, z Niemiec dwa chóry, zdaje się, Rostock.
Bardzo dobry uniwersytet, zachęcam Państwa do słuchania, Uniwersytet Berliński Humboldta, którego chór słyszałem właśnie kiedyś na konkursie w Słowacji, udało mi się go po pewnych negocjacjach zaprosić. To nie jest duży zespół, ale bardzo dobrą ręką prowadzony, inteligentne i dobre muzykowanie.
Najbardziej chyba będzie taki oryginalny zespół z Ekwadoru, bo to jest zawsze Południowa Ameryka, czyli jakieś przeszkadzajki, jak to się mówi, jakieś instrumenty, które towarzyszą muzykom. Pewnie...
No pewna ekspresja, zwłaszcza za sam Fernando Mauricio, tak?
Dyrygent.
Gil Estrada. No to jest w ogóle niezwykła osobowość, bardzo znany w Ekwadorze muzyk. chyba również sam prowadzący festiwal dla chórów uniwersyteckich, można powiedzieć też akademickim w tym rejonie, na który notabene chór polski, czyli my się wybieramy w sierpniu. Rzeczywiście już mogę potwierdzić oficjalnie, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy, że może pojedziemy, Duch Pański nad nami, tak, jedziemy w sierpniu. Ale to, że akurat tak się stało, to nie jest tak, że to jest ta wymiana, że tutaj oni przyjeżdżają, my jedziemy, tylko myśmy się spotkali razem w Argentynie i rzeczywiście jakby zaiskrzyło między tymi chórami. Jest to znakomita grupa ludzi, bardzo otwarta, świetnie śpiewająca. Zachęcam Państwa do posłuchania takiego chóru.
Zaraz powiemy o układzie koncertów, ale a propos tego, o czym mówisz, o tym, że są rozmaici ludzie w tych zespołach, czy będzie na mieście, że tak powiem, troszeczkę widoczny ten festiwal, będą ci młodzi ludzie właśnie chodzić, może koncertować, ja wiem, pod pomnikiem Mickiewicza na placu, czy na placu Wolności.
To znaczy, powiem tak, my tego nie aranżujemy jakby odgórnie. Oczywiście, że to pewnie Państwo dostrzeżecie, tych ludzi jest około 500 sztuk, mówiąc kolokwialnie i brzydko, ale rzeczywiście no to jest jakaś grupa, która generalnie będzie się jednak znajdować wokół auli uniwersyteckiej. Natomiast no pojawią się też koncerty.
Koncerty dodatkowe w Wielkopolsce. Tak jak zresztą przy każdej edycji są to i Pniewy, Wągrowiec, Skórzewo, Grodzisk, Wielkopolski, w Kurniku, w Szamotułach, w Murowanej Goślinie. Także festiwal wykracza poza aulę absolutnie.
Tak, i tu jakby dlatego też to śpiewanie tak przez nas nie aranżowane w tych miejscach takich pod pomnikiem. Dlatego, że myślę, że może oni się sami zbiorą i na przykład sobie coś tam zaśpiewają.
To jest oczywiste.
Tak, dlatego, że proszę sobie znowu cały czas uświadamiać, jak te chóry ciężko tu pracują jednak. My rozpoczynamy próby rano o godzinie 9:00, oni się kończą o 13:00. Jeżeli dodać do tego posiłek, że trzeba coś zjeść, śniadanie, potem obiad i potem już jest wieczorna sesja, to znaczy wieczorna polega albo na wyjechaniu gdzieś na koncert właśnie
Poznań,
albo występowaniu tutaj w auli uniwersyteckiej. No co oznacza, że właściwie ten dzień jest dosyć wbrew pozorom krótki, a ci ludzie jeszcze powinni w jakiś sposób zaistnieć w tym mieście, co my pobudzamy. Chcemy, żeby oni trochę zwiedzali, żeby sami się zapoznawali z tym miastem. Otwieramy im na przykład niektóre w cudzysłowie, puby, restauracje, które współpracują z nami, dają im zniżki, także życie nocne myślę, że zostanie wzbogacone również o obecność chórzystów z całego świata.
A naszych słuchaczy, wszystkich, którzy kochają muzykę chóralną, zapraszamy od przyszłej środy do Auli Uniwersyteckiej codziennie, środa, czwartek, piątek o 19:00.
I w sobotę również o 19:00.
I w sobotę również, ale teraz tak, środa, czwartek, piątek to są prezentacje każdego wieczoru po 3-4 zespoły.
4-5 zespołów. Plan tych koncertów, już nie będziemy w tej chwili go prezentować, znajdziecie Państwo na www.cantat, pisane przez C, bo to łacina, .amu.edu.pl. I tam rzeczywiście, zresztą wpisując hasło, nie wiem, Universitas Cantat,
chór kameralny,
znajdzie się ten festiwal i jest rzeczywisty plan występów.
Może to, co jest ważne, jeżeli...
Wstęp jest wolny.
Właśnie, bo to
wstęp
jest właśnie zachęta.
Wstęp jest wolny. Chociaż może nie wiem, już raz zaczynam wątpić, czy takim wstępem jest zachęta. Powinien być jakiś
no tak, jak się
drogi.
To może rozważymy przy następnej edycji.
Teraz możemy Państwu popsuć pogodę na przykład, żeby jednak do auli zamiast na ogródki. Także to już według życzenia.
No dobrze. I w sobotę ten wielki finał, czyli krótka prezentacja już każdego zespołu, właściwie po jednym utworze i potem w drugiej części ten utwór specjalnie napisany na 10. festiwal. Kto tym razem napisał ten utwór?
Jest to młody kompozytor warszawski, mogę tak o nim powiedzieć, Miłosz Bębinow, który napisał utwór znowu do tekstu Carmina Burana, Amor Vincit, co zresztą w pewnym sensie pewnie wieńczy 10 edycji, skoro błogosławieni wszyscy, którzy rozpoczęli festiwale, to teraz miłość zwycięży, zapewne zamyka cykl. Tutaj bardzo chciałbym podziękować publicznie i zwrócić uwagę Państwu na niezwykle cichą, a ciągle obecną przy nas osobę profesora Sylwestra Dworackiego, który jest odpowiedzialny za dobór tekstów festiwalowych. Naprawdę, powiem z całą świadomością, od początku do końca jest, pomimo pewnych ukłonów w kierunku kompozytorów, jest zachowana myśl tematyczna tych utworów. I pewnie to mogło być jakimś przedmiotem późniejszej rozprawy na temat właśnie, jak to się toczyło, ilu kompozytorów się poddało tej takiej myśli klasyka jednak. tłumaczącego teksty i dostosowującego te teksty do wykonań. Bardzo chciałbym jeszcze jedno powiedzieć teraz również, bo tutaj siedząca przy mnie Ewa Mikołajska jest również członkiem Rady Programowej Festiwalu. Głośno mówimy o tym, to się nie wytnie. Tego się nie wytnie. Także bardzo podziękować również Radzie Programowej, do której między innymi należy Alina Kurczewska z programu Alpolczyński, Andrzej Chylewski, czy też kompozytorzy Krzesimir Dębski, Paweł Łukaszewski, Marek Dyrzewski, Zbigniew Kozub, no nieżyjący już w tej chwili Marek Jasiński, którzy bardzo nas w każdej chwili wspierali. O Sylwestrze Dworackim już mówiłem tutaj i których jakby obecność powoduje, że dyrektor festiwalu nie jest sam w swoich myślach, ale również może to skonsultować, może utwierdzić się w własnych przekonaniach co do właśnie ważności tej idei, bo miał również wątpliwości.
Więc teraz tak, wypada trzymać kciuki, żeby ten 10. festiwal udał się nadzwyczaj i zaprosić czy zachęcić ewentualnie już do tej kolejnej edycji. To będzie teraz w cyklu dwuletnim.
Tak, to jest dobre pytanie. Właściwie wywołałem je trochę myślą. Tak chciałem, żeby zapytała ktoś o przyszłość.
Rozumiem.
Ja jakoś czuję, rzeczywiście to jeszcze będę o tym mówił pewnie publicznie, ale czuję, że istnieje potrzeba pewnej zmiany koncepcji programowej tego festiwalu. Znaczy nie zupełnie zmiany, bo też nie chcę tego wszystkiego powywracać. Jest to utrwalona nazwa, jest to utrwalona firma, która również, to Państwo musicie sobie zdawać sprawę, że sama nazwa Universitas Cantat przylega do nas od tych ponad 10 lat. W związku z tym jest to również rozpoznawalne na świecie. To nie jest łatwy proces stworzyć markę, bo to tak jakbyśmy budowali cokolwiek innego, zwłaszcza w sferze kultury. No nie promujemy tego, mając za sobą olbrzymie środki finansowe. W związku z tym prawdopodobnie będziemy dążyć również do stworzenia pewnego dualizmu tego festiwalu, tak to w tej chwili nazwę, która będzie się wiązała również z konkursem. Konkursem chórów akademickich, który jest według mnie bardzo potrzebny w tym kraju, abstrahując od konkursu Legnica Cantat, który jest dla chórów polskich i tam jest część akademicka, to ja bym chciał tutaj zobaczyć kiedyś w Poznaniu rzeczywiście czołówkę chórów akademickich z całego świata, która jednak walczy o jakieś trofeum. Tutaj podpowiadam, może nagroda prezydenta,
może
marszałka, a może ten, może rektora, będziemy o tym myśleli w przyszłości. Zupełnie nie niszcząc tej koncepcji, która jest dzisiaj pewnie w jakiejś formie zostanie utwór finałowy, będziemy o tym myśleć i rozmawiać również z członkami Rady Programowej.